Sportowa Arena.
Na zegarze 10 minut po godzinie 21, jak w każdy poniedziałek Sportowa Arena. Program realizuje Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Grzegorz Szałasik. Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy mówić o futsalu, czyli halowej odmianie piłki nożnej. Kolejny sezon Ekstraklasy rozkręcony. Dwa wielkopolskie zespoły. Już o Beniaminku z Leszna w naszych audycjach mówiliśmy nieraz. Także przedstawiciele klubu z Leszna byli gośćmi Sportowej Areny jakiś czas temu. A dzisiaj czas na ten zespół, który rozgrywa już szósty sezon w Ekstraklasie futsalu, czyli już na dobre Krzep radzi sobie przyzwoicie, chociaż czy w tym sezonie to jest wynik taki, jakiego się w Pniewach spodziewają, to za chwilę do tego dojdziemy. Red Dragons Pniewy. Bardzo serdecznie witam miłych gości z Pniew. Menadżer klubu Rafał Gnybek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Trener Łukasz Frajtak. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
I zawodnik, który we wczorajszym spotkaniu strzelił dwa gole, Adrian Skrzypek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy bardzo serdecznie. Panowie, no właśnie, we wczorajszym spotkaniu dwa gole strzelił Adrian, czyli ma powody do radości, ale podejrzewam, że te powody do radości jednak nie są tak do końca i raczej są zmącone, no bo jednak to spotkanie przegrane z Konstraktem Lubawa 3-4. Panie trenerze, ja wiem, że to wicelider, że zespół mocniejszy, ale jednak właśnie tego punkcika chociaż nie udało się urwać w tym spotkaniu?
Próbowaliśmy, tak, oczywiście mieliśmy jakiś tam swój plan na ten mecz, też mieliśmy swoje problemy przed spotkaniem. Graliśmy bardzo krojonym składem, kilku zawodników pozowało za kartki, troszkę kontuzji i tak naprawdę musieliśmy radzić sobie 6 zawodnikami w polu, co oczywiście przełożyło się na to, że w pewnym momencie meczu gdzieś tam nam zabrakło sił, przeciwnik wcześniej odskoczył nam na 3 bramki, mimo to udało nam się dojść go na 1 bramkę. No ale już w tym najważniejszym momencie meczu niestety nam zabrakło.
Adrian, satysfakcja nie do końca.
No nie, no z jednej strony fajnie, bo w końcu te przełamanie, tutaj było 6 kolejek wcześniej bez strzelonej bramki, co wcześniej się nie zdarzało, ale wiadomo, że bramki lepiej smakują przy zwycięstwach. No na pewno wolałbym zamienić ten wynik na 4-3 dla nas i nie strzelić po raz kolejny żadnej. Udało się dwie, no jakiś tam promyk nadziei to jest, jakaś radość, ale no niestety kolejne błędy i niestety nie mamy punktów, a trochę ich tutaj tych punktów zaczyna brakować. Więc no mam nadzieję, że po prostu następny mecz już będzie wszystko w porządku i 3 punkty przywieziemy z Białegostoku.
Uh-huh. Rafał Grzybek, ocena spotkania?
Ja jestem optymistą mimo wszystko.
Tak myślałem to, właśnie, że
koledzy powiedzieli tak naprawdę wiele, natomiast no, my też zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim jesteśmy miejscu i wczoraj na przykład jeden z głównych bohaterów był Brazylijczyk Pedrinho, grający w drużynie Konstraktu Lubawa. No, bardzo fajnie, że taki człowiek gra i bardzo się z tego cieszymy, bo podaje kolorytu lidze, natomiast no, w kluczowych momentach no, mijał jak teczki slalomowe naszych zawodników, natomiast no, jeżeli u nas przez cały właśnie początku sezonu gra dwóch naszych wychowanków 18-19-letni, no to trudno jest czasem nam rywalizować z zawodnikami na tak wysokim poziomie. I to nie jest jakieś tam tłumaczenie, bo taką filozofię też obieramy od zawsze, że gramy swoimi zawodnikami, wierzymy to, że zaprocentuje. No jest to też oczywiście spowodowane naszym budżetem, jaki posiadamy, tak, naszymi środkami. I musimy to jakoś sobie radzić, balansować. Natomiast no, jestem, tak jak powiedziałem, optymistą, bo wierzę, że to zaprocentuje. Później sezon jest długi. Jest to na razie początek sezonu, ważne mecze przed nami jeszcze i takie porażki też wyciągniemy wnioski z tego.
Widziałem bramki z tego spotkania, panie trenerze, to co mnie troszeczkę zabylało, myślę, że pana też w tych momentach, bo za głowę się pan łapał, to straty i chyba ze 2 gole po takich stratach, co nie powinny się jednak zdarzyć mimo wszystko.
No tak, bramki traciliśmy po kontratakach rywala. Nie potrafiliśmy się dobrze zorganizować w obronie po stratach piłki. To przejście z fazy atakowania do fazy bronienia nie wyglądało tak, jak powinno i przez to traciliśmy te bramki, tak? Wiadomo, że tutaj wspomniany już przez kolegę Rafała Brazylijczyk Pedrinho, naprawdę bardzo dobry zawodnik, z bardzo dobrą techniką, bardzo dobrze radził sobie z mijaniem naszych zawodników. Troszkę mieliśmy do siebie pretensji, że tam zabrakło gdzieś tam w ślizgu, w jednej, drugiej sytuacji, można to było zablokować, gdzieś tam wybić. Natomiast no tak jak pan mówi, no przede wszystkim pierwsza bramka to mnie zabolała najbardziej, bo utrzymaliśmy się na własne straty gdzieś tam niewymuszone. Niestety taka się przytrafiła i otworzyła mecz, tak? Też grając gdzieś tam mniejszą kadrą, wiedzieliśmy, że o wiele lepiej nam się będzie grało, jeżeli to my otworzymy wynik. Niestety zrobił to rywal. No i gdzieś musieliśmy tymi siłami gdzieś tam ważyć. pierwsza połowa wyglądała przyzwoicie. Natomiast no, w drugiej godziliśmy, tak, no rywal skakiwał co chwilę, ale udało się dojechać gdzieś tam na końcu, natomiast tak jak powiedziałem, summa summarum, gdzieś tam zabrakło sił, zabrakło troszkę czasu, troszkę szczęścia i zostajemy bez punktów.
No, w tym sezonie na razie jedno zwycięstwo we własnej sali, spotkanie z GSF-em Gliwice, wygrane w emocjonujących okolicznościach 4-3, ponadto 3 remisy, 3 porażki. Jednak, panie Rafale, troszeczkę, nie wiem czy poniżej oczekiwań, ale poniżej tego, co może kibice by oczekiwali.
No tak jak już wcześniej powiedziałem, no ja nie chcę tutaj jakichś wielkich usprawiedliwień szukać, natomiast oczekiwań nie mieliśmy tak naprawdę zbyt wygórowanych, ponieważ przed sezonem straciliśmy dwóch bardzo doświadczonych zawodników, tak? Jeden z nami tutaj siedzi, tak, jeden był w audycji jeszcze ubiegłosezonowej, że tak powiem, czyli Dominik Solecki.
Odszedł do Gliwic, tak.
I straciliśmy też Romana Wachulę, czyli naszego takiego stranieri Ukraińca, bardzo, bardzo, bardzo powiedzmy pomocnego zawodnika. No i 3 zawodników futsalu tak doświadczonych stracić, to jest naprawdę dużo, to jest naprawdę wiele. Też tu już kiedyś powiedziałem, że zawodnik 30-letni tak naprawdę futsalu to jest ukształtowany człowiek, który może sobie grać, a no musieliśmy załatać te dziury tym, co nam się tutaj powiedzmy, tym stanem posiadania, który mamy. No i młodzi ludzie potrzebują czasu tak naprawdę, no nie da się tego zrobić w 6 spotkań. I czy trzeba powiedzmy w jakiś krótki okres, ja też wierzę w tą pracę Łukasza, którą wykonuje od kilku lat i taką też mamy filozofię, tak jak powiedziałem, no chcemy cały czas się rozwijać, ale no musimy mierzyć siły na zamiary i te środki, które mamy cały czas, to no musimy tak optymalizować, żeby sobie poradzić, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, to zaprocentuje w dość szybkim czasie i spokojnie jeszcze przyjdą fajne chwile.
No to przeczytam teraz nazwy niektórych klubów, które grają w ekstraklasie futsalu. Zatem Gatta z Duńska Wola ma pierwsze miejsce, czyli nazwa komercyjna. Konstrakt Lubawa, drużyna, która na drugim miejscu przyjechała wczoraj do Pniew i wygrała. Nazwa komercyjna. No Rekord Bielsko-Biała niekoniecznie, AZS Uniwersytetu Śląskiego nie, ale mamy Clirex Chorzów, nazwa komercyjna. Słoneczny Stok, Białystok, też jest to nazwa komercyjna. Nie wszyscy, ale jednak spora grupa drużyn w ekstraklasie, no to są związane z jakimś sponsorem, który właśnie to finansuje.
Ja tylko dodam, Rekord Bielsko-Biała to jest też firma.
Rekord, tak?
Firma też, Rekord, największa tutaj taka firma, największy budżet ma ta drużyna z Mistrz Polski aktualny.
Także, no właśnie, także, czyli też jest to nazwa komercyjna, czyli właściwie pierwsze 3 drużyny to są zespoły, które mają jakiegoś sponsora, o którego mogą się opierać. Pozostałe drużyny, różnie to bywa, ale też są otoczone gdzieś sponsorsko. A jak sobie w tym wszystkim radzi właśnie pniewski zespół?
Nasz budżet oparty jest głównie o środki pozyskane oczywiście z gminy Pniewy, to nie będę tutaj odkrywczy, zresztą no, większość polskiego sportu tak naprawdę finansowana jest z samorządów, ale mamy też jednego dużego sponsora, który mogę wymienić nazwę, to jest firma Sputnik, czyli też pozdrawiam pana prezesa przy okazji, także, który no, też nam pomaga oczywiście bardzo, bardzo wymiernie i to jest tak de facto jest to zbalansowane. Potem jeszcze mamy kilka pomniejszych firm. Natomiast na pewno brakuje takiego jednego, jeszcze jednego, powiedzmy, dużego zastrzyku finansowego, który pomógłby nam pozyskać dwóch, powiedzmy, dobrych zawodników. Tak jak powiedziałem, no taki zawodnik jak Pedrinho, no to myślę, że to jest połowa naszego budżetu, utrzymanie takiego zawodnika. No ale to też trzeba wziąć pod uwagę. Powiem jeszcze jedną może rzecz. My jesteśmy w Ekstraklasie 6. sezon. Ostatnio sprawdziliśmy, policzyłem, że w ciągu tych 5 sezonów tak naprawdę to rywalizowaliśmy bezpośrednio z drużynami co sezon, tak, z Mistrzem Polski, z Rekordem Bielsko-Biała, rywalizowaliśmy też z Clirexem Chorzów, to są takie 2 naprawdę sztandarowe kluby i oprócz tego graliśmy co sezon z Katowicami, które niestety i tak zaliczyły spadek, ale utrzymały się, bo było tam powiedzmy jakieś zamieszanie i graliśmy też i z Gattą z Duńska Wola, która w tym sezonie też pod dużym znakiem zapytania stał jej udział w lidze. To pokazuje, że tak naprawdę są 2 całkowicie stabilne kluby, czyli Rekord i Clirex w futsalu, a my co sezon no, jakoś sobie radziliśmy tak naprawdę, walcząc o to, żeby przede wszystkim grać i żeby też klub mógł istnieć, dawać radość kibicom.
Bez szału, ale stabilnie.
Stabilnie, no po prostu tak. No, to ja też jeszcze nie chcę tutaj jakiś tutaj komuś też bardzo podpaść, natomiast ja osobiście jestem zawiedziony rozwojem spółki Futsal Ekstraklasa, która prowadzi rozgrywki i i tutaj no na to bardzo liczyłem, że
skomercjalizuje to bardziej?
Tak, że będzie większa możliwość, że ktoś nam da po prostu wędkę. Ja nie oczekuję rybki, oczekuję wędkę. Po prostu, że dostaniemy jakąś możliwość, a tutaj tak naprawdę dopłacamy do tej spółki i niewiele w zamian otrzymujemy.
A czy z tego, co widzę, no chociażby są materiały wideo, to jest pewnie taki wymóg, który jest i to dla kibica jest powiedzmy jakiś plus, że nawet jak nie ma meczu telewizyjnego, trwa. Zresztą dzisiaj Derby Gliwic, podglądacie panowie, jak tam wygląda?
Tak,
Piast GSFM?
3-2 dla Piasta.
3-2, tak? Dla Piasta. Tak, z GSFM Gliwice, a Piast na ostatnim miejscu w tabeli. No, to jest ten jeden mecz podziałkowy telewizyjny, tak. A z pozostałych spotkań każdy klub jest zobligowany do produkcji materiału wideo i przeprowadzenia wywiadów pomeczowych. No to jest taki efekt widoczny na razie, ale to też jeszcze nie przekłada.
To wszystko jest, to są bardzo dobre działania, natomiast no, za wszystkie działania, które są marketingowe, tak naprawdę
klub
płaci, oczywiście. Za każdą produkcję sygnału tak naprawdę płacimy wpisowe do spółki.
Aha, liga też wam nie przysyła operatora, nie, tylko absolutnie. Wy to musicie wyprodukować.
Tak, my wszystkie mamy, tak naprawdę mamy same zobowiązania w tej chwili. No płacimy za udział, za to, że jesteśmy w lidze, płacimy za produkcję sygnału. No i tak naprawdę no, reklamujemy też jeszcze sponsorów spółki, tak naprawdę po to, żeby spółka mogła funkcjonować. No ale tak jak powiedziałem, to naprawdę nie mamy żadnego zwrotu z tego tytułu. Nie chcę też narzekać, bo tak jak mówię, ja jestem optymistą. Natomiast no głośno o tym mówię. Niestety jestem osamotniony, może powiedzmy jeszcze jedna, dwie osoby, a reszta osób z różnych powodów no nie chce się za bardzo powiedzmy może wychylać. No i tak to wygląda na dzisiaj.
Piłki są w ekstraklasie futsalu i dlatego teraz mówię o piłce, dlatego że goście z Kniew przywieźli, ja ją tutaj odkopnąłem troszeczkę, ale przygarnę za chwilę. Piłka oficjalna ekstraklasy futsalu, Selekta, do wygrania będzie dzisiaj w konkursie podczas naszej audycji, więc proszę nas słuchać uważnie. Taką piłeczkę będzie można wygrać. To jest futsal, czyli rozmiar 4, tak, troszeczkę mniejsza od tej piłkarskiej znanej z boisk trawiastych i też napompowana specyficznie i też ten rozmiar sprawia, że ona tak się odbija właśnie futsalowo. Czyli
z najwyższym atestem.
O, i tak, fifowski atest, tak, czyli to jest oficjalna futsalowa piłka. Właśnie na zimowe granie w sali to polecamy. Jak też nas słuchają ci, którzy lubią sobie pograć trochę w piłkę, a wiemy, że w salach sportowych Poznań Pniew, czy też innych miejscowości wieczorem tętni życie. Wynajmowane są te sale, żeby sobie pograć, więc jeżeli ktoś będzie chciał piłką futsalową, to taki konkurs w trakcie naszej audycji dzisiaj będzie. No mówiąc o tym, na jakich zawodników możecie sobie pozwolić, na jakich nie możecie sobie pozwolić, to jest taka druga strona medalu, myślę. Skoro optymistycznie już rozmawiamy, panie Rafale, możecie czerpać zawodników, czy nie, jako jesteście zobligowani do czerpania zawodników własnych, czyli no, wyszkolenia tych futsalistów, i wprowadzanie ich do składu. Jeden taki przykład siedzi dzisiaj w studiu, Adrian Skrzypek, tak? To też jest pniewianin.
Tak, absolutnie. No, nasz skład jest oparty oprócz Adriana, to mamy jeszcze Adama Wachońskiego i Patryka Hołego chociażby, tak? Którzy są od początku z nami tak naprawdę, od bardzo dawna, od początku naszego istnienia, naszego klubu i de facto no, też jesteśmy drużyną taką regionalną tak naprawdę, bo futsal też te kluby, które pan wymienił tak naprawdę, to powiedzmy sobie szczerze, tam niewielu jest nawet lokalnych zawodników, bo to mimo, że futsal jest powiedzmy jeszcze dyscypliną, która cały czas gdzieś się rozwija i ma swoje gdzieś tam powiedzmy ograniczenia, no to kluby cały czas podnoszą swój poziom sportowy. Ściągają zawodników z zagranicy, ściągają zawodników najlepszych z Polski, a my mamy taki swój powiedzmy też lokalny charakter, że ściągamy zawodników z Wielkopolski i swoich. To też jest spowodowane, tak jak powiedziałem, nie tylko finansami, ale też filozofią naszej gry. Chcemy tak powiedzmy funkcjonować. Nasz najlepszy strzelec Mateusz Kostecki, o którym pewnie jeszcze gdzieś tam będzie wzmianka, pochodzi z Piły. Daliśmy mu szansę dwa sezony temu, gdzieś tam powiedzmy grając w pierwszej lidze, dołączył do nas tutaj. I tak naprawdę pozostali zawodnicy też nasz bramkarz Mateusz, nasz bramkarz Łukasz Błaszczyk pochodzi z Poznania, tak? Czyli też nie z Warszawy. No i tak naprawdę wszyscy pozostali zawodnicy są stąd.
Athletic Bilbao, ekstraklasy futsalu. Adrian, jak to tutaj u ciebie się zaczęło właśnie? Jak to wyglądało?
Ja dołączyłem, to było chyba 6 lat temu, znaczy właśnie to był ten pierwszy sezon pierwszej ligi, po którym awansowaliśmy do ekstraklasy, czyli teraz mija 7 sezon. No, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że tak moim zdaniem przez te 6 lat, to jeśli chodzi o ekstraklasy, to właśnie nie zauważyłem takiego jakiegoś znaczącego rozwoju, tak jak Rafał mówi tutaj o spółce czy cokolwiek, to...
Tak jak to 6 lat temu wyglądało,
tak szczerze
tak
mówiąc, nie ma jakiegoś wielkiego postępu. Jeżeli chodzi o poziom gry, to pewnie gdzieś tam jakieś taktyczne niuanse i paru tych zawodników z zewnątrz dołączyło, którzy podwyższyli poziom, ale myślę, że no nie ma jakiejś przepaści między tym, co było 5 lat, 6 lat temu, a teraz.
Natomiast rozmawialiśmy już o tym też, gdy o futsalu w innych audycjach poruszaliśmy te tematy. To są też często, właściwie w większości, zawodnicy, którzy jednak z futbolu trawiastego się wywodzą. Jak to było w twoim przypadku?
No dokładnie tak samo. Też, tak? Tak, tak. Też grałem w Sokół Pniewy i okoliczne jakieś tam kluby. No i
jakby, mówił na ten futsal.
Jakby taka przerwa się tam gdzieś znalazła w tym graniu w Sokole, półroczna czy roczna, i jak my się znaliśmy już wcześniej, bo ja grałem też w Red Dragons jeszcze, jak to była amatorska drużyna w takiej naszej pniewskiej lidze futsalu, kiedy to wszystko jeszcze tak funkcjonowało tylko w Pniewach, i wtedy już zaczynałem, więc znaliśmy się z Rafałem i z Łukaszem. No jakoś ten temat sam się nowinął, powiedzmy, że powrócił. Spróbowałem parę treningów, okazało się, że wszystko jest okej. No i tak zostało do dzisiaj, czyli ten siódmy rok już trwa.
A to jest dla też trenera z Pniew, dla zawodników z Pniew, to jest też jakiś atut, tak, że to taką tworzycie społeczność, powiedzmy, futsalową w miejscowości, no nie jakiejś tam ogromnej jednak, a jednak miasta, tak? Miasteczka.
No tak, myślę, że to jest fajna rzecz, tak? Że się znamy, że to nie jest tak, że po prostu grupa ludzi spotyka się gdzieś tam na treningu, a po treningu jesteśmy dla siebie obcy, widzimy się na co dzień, część pracuje ze sobą, część się przyjaźni, część się spotyka ze sobą gdzieś tam w wolnych chwilach. I to jest bardzo pozytywne, tak? Bardzo fajne jest to, że ludzie w Pniewach utożsamiają się z tymi zawodnikami, którzy grają w naszej drużynie, tak? Że na trybunach siedzi wuje, ciocia, sąsiad, znajomy, znajomego, kuzyn, kuzyna. I oni też, ci kibice, czują coś takiego, że no fajnie, no bo znam tego chłopaka, tak? I on gra w tej Ekstraklasie i fajnie znać kogoś, kto gra w Ekstraklasie. Tak ja to odbieram, tak? I to jest bardzo pozytywne. Natomiast dla mnie, z perspektywy wcześniej grającego trenera, a teraz już tylko trenera, oczywiście to są minusy, tak? Bo gdzieś tam też, znając chłopaków tyle lat, też czasami ciężko mi pewne rzeczy egzekwować od nich, tak? Gdzieś tam czasami trzeba po prostu mocniej uderzyć pięścią w stół, żeby pewne rzeczy zrealizować. Wiadomo, gdzieś tam w sytuacjach kryzysowych chłopaki też wiedzą, że muszą mnie słuchać po prostu i tu nie ma w ogóle dyskusji.
Bo trener jest trener jednak, tak.
Też jednak myślę, że mam...
A nie można iść do zarządu, bo Rafała też wszyscy znają.
Tak, nie można się poskarżyć, więc myślę tutaj odchodzi elementy jakichś takich negatywnych aspektów polegających na tym, że ktoś kogoś obgaduje za plecami, jakieś spiski. Bo wiadomo, jak to w klubach jest. Dwóch, trzech jest przeciwko kolejnym dwóch, trzem. Ci nie lubią trenera, albo zwalają na przykład trenera. także u nas czegoś nie ma. Czujemy się jak jedna wielka rodzina. Wiadomo, że czasami też się zdarza, że nie wszyscy pasują do naszej wizji klubu. Zdarzało się, że zawodnicy przychodzili do naszego klubu, później odchodzili z różnych względów, czasami ze względów sportowych, czasami właśnie z innych względów gdzieś tam, że nie pasowali gdzieś tam do nas. Sporo zawodników gdzieś tam zrezygnowało z gry też w naszym klubie, tak, też tych lokalnych, przyczyn prywatnych, tak wiadomo, też jesteśmy sportem półamatorskim i wiadomo, że czasami życie weryfikuje, tak? I mimo, że były też przypadki, że bardzo chcieliśmy, żeby ktoś tam został, jeszcze u nas pograł, ktoś tam się decydował na to, żeby już jednak zakończyć swoją grę, nawet nie odejść do innego klubu.
Tylko zakończyć
po prostu grę i zająć się gdzieś tam swoimi sprawami. Też wiadomo, o to nigdy pretensji nie mieliśmy, bo życie weryfikuje, tak? Jak ktoś nie może, to nie może.
Adrian, futsal to też dla ciebie też dodatek, tak? Podejrzewam, do życia, czy jak to wygląda?
No tak, właśnie, no generalnie wszyscy w drużynie, myślę, funkcjonują w ten sam sposób, że na co dzień chodzą do pracy, a po pracy na trening i też chciałem tutaj właśnie też wspomnieć o tym, co Łukasz mówił, że niektórzy zrezygnowali, no bo to nie jest takie łatwe tak naprawdę trenować 4 razy w tygodniu, potem w weekend wyjechać gdzieś na koniec Polski i zagrać mecz. Mamy też swoje rodziny, swoją pracę, więc to jest trudne i nie dziwię się niektórym chłopakom, że po prostu gdzieś w pewnym momencie powiedzieli sobie, że nie dadzą rady. No, mamy taką fajną grupę, która naprawdę trzyma się dosyć mocno i w takim momencie jak teraz, kiedy te punkty gdzieś nam uciekają, to i tak nie robimy z tego żadnej tragedii, bo po prostu, tak jak już mówi, też jesteśmy tą wielką rodziną i każdy gdzieś tam się wspiera. Jeden popełni błąd w jednym meczu, drugi w drugim, ale cały czas wszyscy się lubimy, wszyscy się dobrze znamy i tak będzie. Także nawet jeżeli niektórzy odchodzą, to i tak cały czas jesteśmy w kontakcie, jesteśmy kolegami i w tym, myślę, mimo wszystko nasza siła. Czy będziemy na 9. miejscu, czy na 3., to nie będzie miało znaczenia.
tydzień z życia futsalisty, to rozumiem tak, jak już cztery treningi, tak, to jest też trenerze, poniedziałek po meczu, tak, będzie pewnie wolne, a później codziennie jednak trzeba potrenować przed meczem, jak to wygląda?
No tak, jesteśmy tutaj, więc jest wolne, tak?
Zajęcia dodatkowe dla niektórych, tak?
Tak, tak, tak. No wiadomo, no starałem się trzymać jednak tego, że trenujemy trzy razy w tygodniu. Daje mi to komfort jakiejś tam pracy na jakimś tam, powiedzmy, odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o pracę trenerską, tak? Jeżeli by to miało być trzy treningi w tygodniu, no to czegoś by tam zawsze brakowało, bo trening ma tylko 90 minut. Czasami 120, ale ja się śmieję. To już zależy. No, ale wiadomo, nie da się zrobić wszystkiego, tak? Też na przykład pokazuję, gdzie jest futsal, tak? Też czasami rozmawialiśmy z różnymi zawodnikami, też oczywiście tutaj z Wielkopolski, czy tam z regionu Pniew i okolic, żeby nie spróbowali, nie dołączyli, gdzieś tam widzieliśmy, ktoś ma potencjał, gdzieś tam się pokazał fajnie w pierwszej lidze. No, ale przeważnie się kończyło na tym, że po jakichś tam rozmowach rozchodziło się o to, że nie, no ja to tylko mogę dwa razy w tygodniu na trening przyjść, nie? Bo jednak praca, coś tam, nie? Więcej nie mogę, nie?
No to w klasie okręgowej tyle się na trawie trenuje pewnie.
No, też to tak wygląda, że ktoś woli pograć gdzieś tam w okręgówce, w klasie.
Za treningi plus mecz.
Za jakieś tam grosiki i robi to dla przyjemności. A jednak, żeby u nas zaistnieć, jeśli chodzi o naszą drużynę, o futsal ekstraklasę, to trzeba się troszkę poświęcić. Wiadomo, jest to ekstraklasa, czyli najwyższy poziom rozgrywkowy, co też jest jakimś tam oczywiście wyzwaniem, tak, spełnieniem jakichś tam sportowych ambicji, bo jak ktoś się zadomowi na dobre w ekstraklasie, no to też nie jest tak, moim zdaniem, łatwo gdzieś tam odpuścić to, nie? I nagle z gry w ekstraklasie gdzieś grać niżej, tak? I to, myślę, że to jest trudne. Mi by było ciężko na przykład. Ja już zakończyłem granie, ale byłoby mi bardzo ciężko, nawet jak grałem w ekstraklasie, zagrać na przykład gdzieś mecz na trawie, bo po prostu bym chyba umarł z nudów.
Jednak szybsza gra jest futsal, tak?
No tak, zdecydowanie. Ja się też zawsze tłumaczę na przykład na zajęciach dla naszych młodzieżowców, tak? Gdzieś tam mamy współpracę z lokalnym klubem Orły Pniewy, gdzie razem szkolimy młodzież, 14-16-latków. Taką współpracę mamy i oni teraz zimą trenują z nami na hali. Ja prowadzę te treningi razem z trenerami tych drużyn. Z trenerem Maciejem, z trenerem Michałem. I też staram się ich zarazić trochę tym futsalem, tak? Pokazać, no, to polega, jak są różnice i tak dalej. To no, już na pierwszym treningu było widać, tak? Jeżeli chłopak przychodzi do mnie na trening i przez 90 minut taki zawodnik 14-letni dotknie piłkę 100 razy, tak? No to wystarczyłoby sobie policzyć, ile razy tą piłkę dotknie na treningu na trawie, a już nie mówię o meczu, gdzie czasami taki chłopak przebiega 90 minut i piłkę ma 10 razy przy nodze. Tak, no to coś tu jest nie tak i uważam, że ten wcale akurat jest bardzo fajnym środkiem, jeśli chodzi o szkolenie młodych piłkarzy, to już ogólnie taki trend się zrobi, tak? Już coraz więcej ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że...
Obalony został mit, że grana w hali szkodzi, tak?
Bo to tak, też... oczywiście, to są
to
bzdury.
Też powtarzano.
To są bzdury totalne i po prostu jak ktoś... Inaczej, jeżeli ktoś idzie na halę nieprzygotowany i po prostu pracuje sobie gdzieś przy biurku i on nagle chce zimą sobie iść pograć na hali, no to zrobi sobie krzywdę, tak? No bo żeby się ruszać, też trzeba być przygotowanym, robić to regularnie, robić to w odpowiedni sposób, a nie po prostu wejść na halę na dzika, gdzie jest twarda nawierzchnia, jest szybka gra, tak? I bardzo łatwo sobie coś zrobić, ale to sobie robią ludzie, którzy są nieprzygotowani. A jeśli chodzi o kontuzję, no to wiadomo, znów przygotowany zawodnik sobie nie zrobi krzywdy. No naprawdę patrząc w perspektywie nawet naszej drużyny grającej w ekstraklasie, nasza intensywność treningu, czyli 4 jednostki treningowe w tygodniu, już tam od kilku lat tak naprawdę, sposób, w jaki pracujemy na treningu, spowodował, że my tak naprawdę mieliśmy bardzo mało kontuzji związanych z jakimiś zerwaniami więzadeł, z jakimiś naderwaniami, bardzo mało mam naciągnięć, bo jesteśmy po prostu odpowiednio przygotowani, odpowiednio motorycznie pracujemy. Jedyne kontuzje, jakie się przytrafiły, polegały na tym, że ktoś po prostu kogoś kopnął, tak? Ktoś został kopnięty,
czyli
uderzony,
ze starcia
bezpośredniego, a nie gdzieś tam z tego, że się poślizgnął, że źle postawił nogę i tak dalej. Po prostu ich organizmy, ich mięśnie są do tego wysiłku przygotowane odpowiednio, tak? I na tym to polega. I myślę, że ten mit, który krąży, że gra na hali jest kontuzjogenna, po prostu trzeba obalać, bo to jest Absolutnie nie.
Tak, to już Mołka musimy pozdrowić w tym momencie z Citizen Poznań, który nam pomaga w przygotowaniu fizycznym przed każdym sezonem, bo tutaj tak Łukasz tak tylko skromnie powiedział o tych których treningach, ale my przed sezonem to tak naprawdę dobre 6 tygodni codziennie się widzimy na tej hali, więc
ten okres przygotowawczy jest naprawdę poważny. W trakcie sezonu też w każdym mikrocyklu jest odpowiednia prawa wykonana. Nie tylko, to nie jest tak, że my się spotykamy treningu, gramy sobie w piłeczkę i bo super fajnie sobie tu gramy tą piłeczką. Też trzeba wykonać pracę motoryczną, jak to jest w profesjonalnej piłce i staramy się to robić na tyle profesjonalnie, na ile nam pozwala czas i środki, tak?
Natomiast wracając do młodzieży, bo tu rozumiem, że to są zawodnicy z Orłów, Pniewy, Strawy, którzy w tym okresie jesienno-zimowym trenują w hali, a rozwija się, pojawia się ten futsal młodzieżowy w Polsce, no reprezentacja do lat 19 jest, już startuje tak. W turniejach międzynarodowych.
Ja nie powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o rozgrywki młodzieżowe, ja też jestem członkiem komisji futsalu przy Polskim Związku Piłki Nożnej, mam okazję też uczestniczyć w organizacji tych rozgrywek. No to nie jest oczywiście na jakimś super poziomie, jakim wielu by oczekiwało, natomiast nie jest tak, że nie ma w ogóle tego szkolenia, bo naprawdę Polski Związek tutaj dość jakąś fajną pracę wykonał tak naprawdę, wiele osób też z komisji, które pozdrawiam i są rozgrywki U14, gdzie są organizowane turnieje dla drużyn chętnych i potem są organizowane, one są też w makroregionach najpierw i potem są robione finały. Są rozgrywki w kategorii U16, U18 i U20, także są w czterech kategoriach, czyli my wykorzystujemy po prostu ten system rozgrywek do tego, żeby zimą móc zagospodarować tym młodym ludziom czas, tak, przygotować pod te turnieje. A same turnieje finałowe są bardzo dobrze zorganizowane, naprawdę tam już jest z pełną pompą też przez związek przygotowane i to jest jakaś przygoda też dla ludzi. Wiadomo, że wiele osób też kręci nosem, że powinny być regularne rozgrywki ligowe i tak dalej, natomiast na obecny stan posiadania polskiego futsalu ja uważam, że to nie jest wcale aż tak tragicznie i można to wykorzystać, można zaadoptować do funkcjonowania klubu.
A ciężko się było przestawić na futsal, czy to jest jednak dla tych, którzy lubią tych z boisk trawiastych pograć sobie właśnie zimą w hali?
No trochę ciężko pewnie tak, bo jest to inny styl gry, ale myślę, że już na boisku byłem też takim zawodnikiem, który wolał jednak tą piłkę mieć przy nodze niż gdzieś tam za nią biegać i tutaj o tyle było mi łatwiej pograć ten futsal, bo kontakty są z piłką naprawdę częste i można po prostu zrobić więcej. No, na meczach na dużym boisku często było tak, ja jako gdzieś tam napastnik z przodu musiałem po prostu liczyć na to, że gdzieś tam ktoś mi piłkę dostarczy albo samemu ją wywalczyć. No tutaj kontakt z piłką mam co kilka sekund i często mogę sam zadecydować o tym, co się z nią stanie dalej. Nie muszę liczyć gdzieś tam na jakiś cud, że w końcu ta piłka do mnie dotrze po 5 minutach. Także no, dla mnie no teraz wiem, że z perspektywy czasu to był dobry ruch na pewno. Dobrze się czuję na hali i raczej już nie myślę o tym, żeby gdzieś na trawę wracać.
Nikt się w futsalu, panie trenerze, nie uchowa jak w 11-osobowej piłce nożnej, gdzie można gdzieś przebumelować całe spotkanie. W futsalu to jest moment, od razu widać, że...
Nie da się oszukać, niestety. No, futsal nie wybacza, tak? Jeżeli jakiś zawodnik sobie nie radzi z piłką, ma braki techniczne, to niestety w futsalu na jakimś tam poziomie oczywiście sensownym, chociażby drugo- czy pierwszoligowym, to już trzeba coś tam umieć z piłką zrobić.
Ja jeszcze bym dodać tylko to, bo futsal przede wszystkim to jest pasja tak naprawdę. Tutaj też o tych pieniądzach troszeczkę tak dalej, natomiast w futsalu trafiają zawodnicy, którzy tak naprawdę chcą zaistnieć, chcą coś osiągnąć też, bo to jest bardzo fajny sport. Można szybko awansować też do reprezentacji Polski, jeżeli jest się dobrym zawodnikiem. Można przeżyć fajną przygodę, można pojechać na Mistrzostwa Europy, także tutaj naprawdę jako zawodnik można się fajnie pokazać, może się spełnić też sportowo w życiu. Natomiast no wiadomo, że w piłce 11-osobowej no, zrobienie kariery czy zarabianie grą w życie na piłkę też wcale nie jest takie łatwe.
No trudniej się na pewno przebić. To, co szeleściło, to wyjąłem z siatki piłkę futsalową. Nie będę odbijał, ale one faktycznie, jak rzucimy o ziemię, to odbije się tylko minimalnie, bo to właśnie na tym polega futsalowa piłka i będziemy o taką oryginalną czwóreczkę ekstraklasową futsalową teraz grali. To już tłumaczyliśmy, ale jeżeli ktoś nie słyszał, to ja pokrótce. Ona musi się tak odbijać, bo gdy na trawie odbijemy taką piłką prawdziwą, piłkarską, no to ona też odbije się tylko na kilkadziesiąt centymetrów i o to chodzi, żeby piłka futsalowa też się tak odbiła, gdy się ją o parkiet, bo gdybyśmy wzięli prawdziwą piłkę piłkarską i zaczęli odbijać na parkiecie, no to by nam skakała tutaj po sufitach i...
Ale redaktor musi wszystkim trenerom powiedzieć teraz, to ja to wytłumaczyć, bo zawsze nie mogę tego nigdy przed wytłumaczyć. Tak, często widzę, że gra się na hali zwykłą piłką, bo trener mówi, pytałem paru trenerów, bo my gramy na trawie zwykłą piłką, na hali też będziemy. Ja próbuję to samo, co pan teraz powiedział, ale może dotarło, to brawo. To fajnie.
Rozwoju młodego zawodnika, tak? No, jak ktoś usiądzie i logicznie spojrzy na jakimś turnieju dzieci, tak? Które grają piłką taką strawę, mniejszą, ale strawę, no to widać, że chłopcy, którzy po prostu gdzieś tam mają braki techniczne, sobie kompletnie nie radzą z tą piłką i zazwyczaj to wygląda, wygląda tak, że ten chłopak, jak już widzi piłkę, to chce ją po prostu wybić przed siebie i w ogóle jej nie kontroluje. Natomiast piłka futsalowa umożliwia kontrolę nad piłką, tak? I chyba o to tutaj chodzi, żeby ci chłopcy próbowali opanować piłkę, przyjąć piłkę, żeby poszukali podania, tak? Żeby to podanie było lepszej jakości. I żeby rozwijało tych zawodników, tak, młodych.
Ale to chodzi tylko wszystkie o ten kozioł, który pan powiedział. No,
tak,
dokładnie o ten kozioł. Na trawie
tak,
odbija się pół metra.
Polecamy do pół rozgrywek. Na hali powinno się używać piłki tylko
futsalowej. No to teraz o taką piłkę futsalową gramy. 618-654-654. Pytanie brzmi, jak się nazywa były trener reprezentacji Polski w futsalu, który jest teraz trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej sześcioosobowej. Jak się nazywa były trener reprezentacji Polski futsalowej, który teraz jest trenerem reprezentacji w piłce nożnej sześcioosobowej. Ta reprezentacja ostatnio zdobyła wicemistrzostwo świata. O tym też mówiliśmy na naszej antenie. Trener z Wielkopolski. Więcej nie podpowiadam. Czekamy na telefony, które zresztą dzwonią, ale słuchamy sobie muzyki, a ja odbieram od państwa telefony. Rozdzwonił się telefon nie tylko z Pniew, nie tylko z Poznania, ale także z innych miejscowości, ale też w okolicznych Pniewą, bowiem pan Piotr Chwirot dodzwonił się z Lwówka. Dobrze mówię, panie Piotrze?
Tak, dokładnie.
Panie Piotrze, no więc jak się nazywa ten były trener reprezentacji Polski w futsalu, który w tym roku prowadzi reprezentację w piłce nożnej sześcioosobowej, która na Krecie zdobyła w tej odmianie futbolu wicemistrzostwo świata?
Jest to pan Klaudiusz Hirsch.
Pewnie dobrze go też pamięta pan z Pniew, bo poprzedni klub z Pniew, Akademia Futsal, zdobywała mistrzostwo Polski i pan Klaudiusz wtedy?
Dokładnie, tak, był trenerem Akademii, byłem na tym meczu.
Tak jest, mistrzowski, z Wisłą chociażby też, pamiętam to ostatnie mistrzostwo bardzo, bardzo dobrze. Panie Piotrze, gratulujemy, już dogadaliśmy się co do przekazania nagrody, jeszcze skozłuję, żeby było słychać, dzisiaj nie widzimy, ale słyszymy, bo to jednak mimo wszystko radio. A jakieś pytanie do naszych gości?
Żadnych pytań. Oby więcej zwycięstw jeszcze i walczymy dalej.
To pan na meczach bywa, rozumiem.
Tak, wczoraj również byłem. Opuściłem tylko pierwszy mecz w tym sezonie.
No to gratulujemy po wytrwałości i na kolejne mecze zapraszamy. To zaraz od razu wyjazd do Białegostoku 16 w sobotę. Jelcz Laskowice. Ożył, tak?
Dokładnie.
Panie Rafale? Tak. No to zapraszamy na to spotkanie również. Panie Piotrze, dziękujemy za udział w konkursie i w naszej audycji. Ten telefon jest czynny. Jakby ktoś z państwa chciał zadzwonić i miał pytanie do naszych gości z Pniewa, może nie tylko, a może z innych futsalowych wielkopolskich miejscowości, których nie brakuje, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. 22 się zbliża, futsalowa Pniewska Sportowa Arena na naszej antenie. Już też troszeczkę i też o futsalu, o tej filozofii gry w piłkę w hali porozmawialiśmy, ale wróćmy do tej ligowej rzeczywistości. W zeszłym sezonie byliście taką drużyną typową środka tabeli. Biliście się nawet przy tym podziale jeszcze ekstraklasy, który funkcjonował tak jak w piłce trawiastej, o wejście do tej górnej połówki tabeli, to nie udało się na styku, można powiedzieć. Potem okazywaliście się tak mistrzem grupy tej spadkowej, no ale w tym sezonie już też ten skład troszeczkę zubożony, nieuzupełniony tak, jak pewnie musiałoby to być, żeby ta siła została zatrzymana, no i faktycznie no, trudniejszy ten sezon jednak, trudniejszy, panie Rafale.
To taki też, powiedzmy, był plan, bo możemy troszeczkę zdradzić, skoro tu jesteśmy, że no, będziemy próbowali ten początek sezonu, tak jak mówiłem, no musimy dysponować stanem posiadania, który jest, czyli ten początek sezonu no delikatnie musieliśmy, powiedzmy, przeżyć. Mamy jakiś też plan na pozostałą część. Na pewno dołączy do naszej kadry, myślę, że minimum dwóch zawodników w najbliższym czasie.
Już ostatnie spotkanie pokazało, że dwie kartki rozsadzają skład właściwie.
Jeden zawodnik już z nami trenuje, myślę, że jeżeli wszystko dobrze, tak, jest to zawodnik z Gruzji, to nie, myślę, że jakąś wielką tajemnicą nie jest. Parę osób już tak naprawdę wie, bo pojawił się u nas, jest u nas od półtorej tygodnia, z nami trenuje. Natomiast stoją formalności jeszcze na przeszkodzie, żeby tego młodego człowieka zarejestrować. No i myślimy jeszcze też oczywiście, będzie, bo to jest zawodnik wolny, którego możemy zgłosić. To jest też były reprezentant Gruzji, także myślę, że pewien poziom sportowy prezentuje i no na pewno też na drugą rundę będziemy próbowali jeszcze jakiegoś zawodnika tutaj z trenerem. Oczywiście to jest wszystko też oczywiście z trenerem konsultowane, bo to są jego decyzje, kto dołącza do naszego zespołu. No i myślę, że na drugą rundę jeszcze jedna osoba też powinna się pojawić, tak żeby ta kadra była już taka naprawdę scementowana, tak jak on powiedział, żeby nie było takich niespodzianek jak teraz, że no, kontuzje i kartki spowodowały, że mieliśmy sporo problemów.
W zeszłym sezonie był podział ekstraklasy, grupa mistrzowska, grupa spadkowa. W tym sezonie już tego nie ma. Ja już znam waszą filozofię i wiem, że futsal to jest sport halowy i tutaj play-offy.
Absolutnie tak.
Tak jak w koszykówce, czy w piłce ręcznej, to by tutaj się sprawdziło waszym zdaniem, ale tego też nie będzie. Zatem tylko dwie rundy. Pierwsza runda, druga runda, 13 spotkań w pierwszej, 13 w drugiej, 26 meczów. Panie trenerze, jak na futsal, trochę mało tego grania. Wolałby pan też więcej?
Znaczy tak, no tutaj wracamy do sportów halowych, tak, bo to może nie chodzi o ilość tych meczów, tylko o jakość, tak, no wiadomo, że play-offy dają emocje, tak.
Nowe otwarcie, tak na dobrą sprawę.
Tak, no wszyscy wiedzą, na czym to polega, natomiast no, decyzją prezesów klubu futsal ekstraklasy play-offy nie przeszły i liga została powiększona do 14 zespołów i gramy tylko mecz rewanż. Trudno mi się tutaj wypowiadać po raz któryś na ten temat. Jest AGS, musimy to przyjąć, natomiast mówię, no my plan na ten sezon mamy troszkę inny, musieliśmy się troszkę przeorganizować, jeśli chodzi o naszą kadrę, o nasz klub i tak naprawdę chcemy się spokojnie utrzymać w ekstraklasie i powalczyć może gdzieś tam o ten środek tabeli. Tak jak tutaj kolega Rafał mówi, no dojdzie na pewno jeden, dwóch zawodników w niedługim czasie i chodzi głównie o to, żeby wzmocnić gdzieś tam też rywalizację w składzie, bo wiadomo, jak tych zawodników brakuje, to też gdzieś tam ciężko mobilizować chłopaków do pracy ciężkiej. I tutaj taki mamy plan na dalszą część sezonu.
Telefon zadzwonił, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Anszczak, Jarodzin.
Witamy.
Mam dwa pytania. Pierwsze to finanse, bo była tu już mowa na początku audycji o finansach, ale chciałbym konkretnie spytać, jaki jest budżet konkretnie takiego rekordu, tak, inaczej, taki rekordowy budżet, nawiązując do nazwy klubu i budżet taki, żeby zostać smokiem w Ekstraklasie, w futsalu. I drugie pytanie, bo dla mnie futsal i piłka nożna, trawiarstwo to są dwie różne dyscypliny, tak samo jak i siatkówka halowa i siatkówka plażowa. Czy łatwiej jest przejść z futbolu tego trawiastego na futsal, czy odwrotnie? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Ja, ciekawe pytanie, bo jak przejść z trawy na futsal, to wiemy, bo właściwie o tym mówimy przy każdej audycji o futsalu, ale najpierw budżet, tak? No to właśnie, jak to wygląda?
Ja myślę, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale skoro padło takie pytanie, to możemy więc jakoś to nakreślić. Ja myślę, że żeby zostać mistrzem Polski, tak naprawdę to ten budżet no, musi być powyżej 1 000 000 złotych na pewno. Mhm. To są pewnie jakieś ogromne pieniądze jak na sport, powiedzmy, żeby wyczynowy jakiś.
No to porównując z innymi dyscyplinami sportu, to jest na ekstraklasę koszykarek trochę mało, ale już można by grać. W koszykówce męskiej środek pierwszej ligi, może, no tak, myślę, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego. Do siatkówki w ogóle nie porównujemy w męskiej, bo tam już są grube miliony, a w kobiecej siatkówce też pewnie pierwsza liga. Czyli takie porównanie.
No tak, mniej więcej wygląda. Natomiast no, najniższe budżety są w granicach 400 tysięcy do powiedzmy 500 000. No my jesteśmy oczywiście w tej dolnej granicy cały czas niestety, ale no staramy się regularnie oczywiście podnosić nasze finanse, także tak to wygląda. Myślę, że no tak stabilnie, to tak jak powiedziałem, 500 000 złotych to jest takie absolutne minimum, żeby móc grać na takim poziomie, żeby się nie martwić o utrzymanie, powiedzmy, i być stabilny skład cały czas i próbować coś zrobić. To też jest oczywiście zależne od miejsca, w jakim się rozwija ta dyscyplina, bo w dużych miastach są inne problemy, w małych miastach są jeszcze inne problemy, też są kwestie jakichś tam barterów, powiedzmy, wynajmu hali, różnych rzeczy. Także no też kwestia tego, kto ile sobie może, na ile sobie może pozwolić, jeśli chodzi o płacenie zawodnikom. Mhm.
Kto gdzie jest położony geograficznie, bo to też ile kilometrów do przejechania jest w Polsce, też pewnie na południu Polski jest łatwiej, bo tam tych klubów jest chyba jednak najwięcej. Inna dyscyplina sportu, tak jak siatkówka i siatkówka plażowa. No, na przykład w siatkówce szkolenie podstaw mniej więcej jest takie samo jak w plaży, na plaży czy na trawie. Później dochodzą te różnice. Czyli futsal to jest zupełnie inna dyscyplina jak piłka nożna, czy po prostu inna, panie trenerze?
Znaczy, mi się wydaje, że cecha wspólna to oczywiście piłka i dwie bramki, tak? I to, no właśnie, że tą piłkę kopiemy. Jeśli rozpatrywać futsal od takiej strony zawodowej, tak, gdzie byśmy mieli od małego dzieci kształtować na futsalistów, no to oczywiście jest to inna dyscyplina sportu, tak, zupełnie inna metodologia pracy, chociaż też na przykładzie Lecha Poznań można zauważyć, że elementy futsalu pojawiają się oczywiście w szkoleniu Lecha Poznań. dyrektor Akademii Lecha, jest Portugalczykiem. Tak, i on zna bardzo dobrze futsal i ta filozofia też jest tutaj wplatana w tych zawodników. Wszystko opiera się gdzieś tam o małe gry, o jak największą ilość kontaktu z piłką, o zmienność tej gry, o rytmie. I ci zawodnicy bardzo fajnie się kształtują w takich warunkach, tak? Wydaje mi się, że futsalowi bliżej do jednak do koszykówki, piłki ręcznej, gdzieś tam połączonych niż
a
do
piłki nożnej.
A to
jeśli chodzi o ukaz dyscypliny,
tak? Tak, już mówimy o aspektach taktycznych gdzieś tam czysto, tak? Gra się dużo wyblokami na przykład, tak? Jak w piłce koszykowej. Dużo posłon, dużo wprowadzeń piłki. Dużo krótkich podań, takich szybkich, tak, gdzieś tam podanie, wystawienie, strzał. Także jest to bardzo szybka dyscyplina, tak?
I górnych piłek też mało, bo głową to się właściwie nie gra?
No głową się praktycznie nie gra.
Pomaga wiadomo, się czasami, tak?
Wiadomo, że zdarzają się wybicia piłki, tak, pod pressingiem.
Ale gol głową to właściwie nie, ja nie pamiętam na przykład z tego, co tak widziałem.
Zdarzają się. Mieliśmy przykład na przykład ostatni, jeśli chodzi o górne piłki, to też tak nie jest, że nie gra się górnych piłek. Na przykład na przykładzie ostatniego meczu Polska-Finlandia w eliminacjach do Mistrzostw Świata, które przegraliśmy, wszystkie trzy mecze. W Zielonej Górze. Mi się bardzo fajnie oglądało ten mecz, tak? Bo Finowie grali bardzo prosty futsal, nie mają zawodowej ligi, są jeszcze większymi amatorami niż my, totalnie amatorska liga, ale jednak trener, który tam pracuje, wypracował taki system gry, który pozwolił im wygrać z Polakami, tak? I co z tego, że oni wybili 50 piłek na aut, jeżeli wygrali z nami, tak? Mieli prosty sposób, ale skuteczny.
Ja jeszcze dodać coś ewentualnie w tym, bo tutaj pan zapytał, myślę, że też chyba o to chodziło, głównie pytanie, czy nie przejście z futsalu do piłki trawiastej.
A no tak, bo
jest taki przykład, jest taki zawodnik Ben Yedder, on się nazywa się Ben Yedder, to jest Francuz. On gra chyba w bodajże z Monaco teraz. Zawodowo uprawia na dość wysokim poziomie piłkę 11-osobową, że tak powiem. I ten człowiek grał na przykład w stacji Francji w futsalu przedtem i przeszedł z futsalu do trawy. Tak. Natomiast to jest takie, to jest dość trudne, natomiast we Francji to jest generalnie ludzie zaczynają grać na małych przestrzeniach, na ulicy bardzo dużo. Zresztą to samo jest w Brazylii. Chodzi o grę na małej przestrzeni przede wszystkim. To często się powtarza taki banał, że na Copacabanie się kopie w Brazylii. Ja myślę, że tam częściej się kopie na ulicy tak naprawdę i to stąd się bierze ta technika, a nie na Copacabanie. Tam też pewnie się gra, ale techniki
fawele
się uczymy.
Są od Copacabany
uczymy
oddalone.
Się, absolutnie, uczymy się grać na przestrzeni równej tak naprawdę, więc to jest bardzo proste i we Francji, tak jak powiedziałem, ten Ben Yedder na pewno grał w stacji Francji, potem grał na trawie, ale takich przypadków jest mało.
Adrian, wyobrażasz sobie powrót na trawę? Bo trener już wspomniał, żeby się tak zanudził i tak dalej, bo by się na piłkę nie doczekał.
Znaczy się pewnie tak, ale już nie do jakiegoś poziomu gdzieś tam okręgówki czwartej ligi, tylko jeżeli już to na taki wyższy poziom, gdzie też ta piłka już jest trochę bardziej szanowana. Ale jeszcze co do tego przejścia z futsalu na trawę, to ostatnio dowiedziałem się na przykład, że jak ja debiutowałem w kadrze, to jakieś 4 lata temu graliśmy z Anglią. I też jakiś zawodnik, który wtedy występował w reprezentacji Anglii, teraz gra w Premier League na trawie.
A wiesz, ani to nazwisko jest.
No, tak, jest. Także zdarzają się takie przypadki.
Tak.
Więc,
jakieś tam potwierdzające reguły, wyjątki. Wspomniał pan o reprezentacji Polski. Grała ostatnio turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w Zielonej Górze. 4 drużyny. Finlandia, Gruzja i Hiszpania. Hiszpania poza zasięgiem, ale 2 drużyny awansowały do kolejnej rundy. No i to nie była Polska niestety, bo przegrali Polacy wszystkie mecze. No, nie pomaga dyscyplinie, podejrzewam, taki występ, panie trenerze, reprezentacji Polski.
Znaczy tak, no był to bardzo ciężki turniej dla Polaków, myślę. Naprawdę bardzo wyrównana grupa. Natomiast no, rywale wygrali z nami przede wszystkim pomysłem na grę, uważam, i organizacją tej gry. Po prostu grali lepiej w futsal, tak? I od tego nie uciekniemy. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, no to tutaj już, myślę, powinien się trener reprezentacji wypowiedzieć gdzieś szerzej na ten temat, jakie są przyczyny takiego stanu. Myślę, że wszyscy kibice i ludzie ze środowiska futsalu zawiedli się bardzo na tym turnieju. I tyle, no musimy teraz co? No, spadliśmy gdzieś tam w koszyku eliminacyjnym do preeliminacji, do następnych mistrzostw Europy rozpoczynamy bardzo nisko, bo już w preeliminacjach i trzeba od nowa gdzieś tam tą siłę futsalu budować. Rola trenera Korsińskiego, żeby to odpowiednio zrobić i wymyśleć na to jakiś plan.
Mateusz Kostecki to taka główna strzelba waszej drużyny, tak nie zdążyliśmy, już czas biegnie, ale 2 zdania trzeba powiedzieć. Panie trenerze, gdyby nie ten zawodnik, to ten bilans byłby jeszcze gorszy, bo na 23 bramki zdaje się, że 11 ma strzelonych. Jeśli dobrze pamiętam, jest współliderem klasyfikacji strzelców. Zaraz możemy sprawdzić, bo czy to jest uzupełniona lista strzelców, żebym nie wprowadził w błąd. ale to jest 8, o przesadziłem, 8 bramek strzelonych.
Nie, 11.
11? Czy to jest, a, czyli
na stronie,
dwie różne, na stronie, jednak na stronie klubu tak, niż na stronie...
Na stronie spółki może niekoniecznie.
No, a, no ale to faktycznie, czyli to pierwsze źródło, gdzie sprawdziłem, to faktycznie nie kłamało, na 23 bramki. No, ja byłem na meczu, w którym na 4 bramki w meczu 4 strzelił tenże zawodnik, no to z niego właśnie nie wyobrażamy sobie. Chuchać i dmuchać, o tak powiem pewnie.
No tak, no Mateusz jest typowym snajperem, tak, i jest bardzo dobrze ułożony piłkarsko. Też oczywiście ja trochę na to inaczej patrzę, bo ja cały czas wymagam od niego jeszcze więcej. Może nie jeśli chodzi o zdobywanie bramek, tylko tutaj mówię o aspektach gdzieś tam czysto taktycznych, gdzieś tam jeśli chodzi o grę w obronie, o organizację gry w ataku na jego pozycji. Więc dużo, dużo jeszcze pracy przed nim, ale to też pokazuje, jaki ma potencjał ten zawodnik, tak? Oczywiście my w drużynie mamy wielu zawodników, którzy mają ogromny potencjał. Jest z nami Adrian, który myślę odblokował się wczoraj.
Teraz 5 asyst, strzelać. A wczoraj te 2 gole wreszcie, tak.
Tak. No, potrzebujemy tych bramek, tak. Kłopot polega na tym, że my na razie no, zdobywamy sporo bramek,
ale tracicie.
Dużo tych bramek tracimy i tutaj dużo pracy przed nami, żeby to zneutralizować.
Miejmy nadzieję, życzę powodzenia. Szybciutko spoglądamy w kalendarz. W najbliższą sobotę o godzinie 18 mecz w Białymstoku ze Słonecznym Stokiem. I później 16 w sobotę, tak? O godzinie?
18.
18 mamy już wyznaczoną godzinę, to też sobie notuję. Orzeł Jelcz Laskowice będzie rywalem, czyli najbliższe spotkanie. A później 23 wielkie derby Wielkopolski. O co? I chyba w historii pierwszej, ja nie pamiętam.
Tak,
tak, nie było nigdy. Nawet jak Pniewski zespół grał w Ekstraklasie nie było, więc pierwsze w historii z Beniaminkiem z Leszna. Ale to nie będą takie derby na noże z podtekstami, bo zdaje się, że to jest klub, z którym jesteście w miarę zaprzyjaźnieni, jeszcze do tego trenerzy się dobrze znają.
Tak, absolutnie pozdrawiam tutaj panów wszystkich z Leszna, żebym kogoś nie pominął. Także
ale na boisku walka.
Serdecznie. Absolutnie, no tutaj nie ma już taryfy ulgowej, natomiast na pewno będzie to świetne widowisko, już dziś zapraszamy wszystkich.
Piewach.
Tak, zapraszamy do Piew, oczywiście, bo ten mecz będzie w poniedziałek, na pewno rozegrany, to jest chyba 23, o ile się
a
nie mylę.
A to byłby 24
będzie, 24, chyba, będzie, tak? Będzie poniedziałek mecz, o 20, tak? Tak, poniedziałek o 20, z różnych przyczyn, powiedzmy, akurat nie telewizyjnych, ale z innych przyczyn, będzie w poniedziałek o 20, natomiast no, jeżeli ktoś nie będzie mógł, to będzie też oczywiście transmisja internetowa, ale zapraszamy na halę, tam zawsze futsal przyjemnie ogląda się na żywo.
Będziemy zapowiadać jeszcze to spotkanie, bo będzie to naprawdę wydarzenie w historii wielkopolskiego futsalu. Na razie zespół z Leszna jest wyżej w tabeli, ale zobaczymy, jak to w ciągu dwóch najbliższych kolejek się ułoży, bo to może się troszeczkę zmienić. Dziękuję bardzo. Red Dragons Pniewy gościli dzisiaj w sportowej arenie. Rafał Gnybek, menadżer klubu, Łukasz Frajtak, trener Adrian Skrzypek, zawodnik, strzelec 2 goli i 5 asyst zdobywca w tym sezonie. Liczymy, że będzie tego więcej. Krzysztof Jankowski program realizował, Grzegorz Szałasik poprowadził. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.